Na Uniwersytecie Waszyngtońskim mamy nowego Fulbrighta, pana doktora Jacka Mikołajczyka. Pan Jacek Mikołajczyk prowadzi zajęcia na Wydziale Slawistyki. Przywiózł ze sobą kilka tematów, które opracowuje i rozmawia, prowadzi zajęcia ze studentami. Panie Jacku, czy może pan powiedzieć nam, jakie zajęcia pan prowadzi?
Zaczęłam z bardzo trudnego tematu pod tytułem Współczesny teatr Polski. Temat jest trudny przede wszystkim z tego powodu, że analizować teatr nie oglądając przedstawień, no to jest trochę trudne. Na szczęście Uniwersytet Waszyngtoński kupił pakiet nagrań spektakli teatru, współczesnego teatru polskiego, więc dzięki mojej wizycie właściwie Biblioteka Uniwersytecka wzbogaciła się o 7 czy 8 nagrań realizacji bardzo, bardzo współczesnych z zakresu teatru polskiego, więc to jestem z tego bardzo zadowolony i dumny, że to się udało. To były na przykład przedstawienia głównie Krystiana Lupy, przedstawienia Karl Kwerk i Immanuel Kant według twórczości Tomasa Bernarda. To są nagrania dwóch spektakli, fantastycznych spektakli Krzysztofa Warnikowskiego, obecnie największej gwiazdy w teatru polskiego, reżyserskiej gwiazdy nie tylko zresztą w Polsce, ale i w Europie, a również na świecie. To jest Burza Szekspira w jego inscenizacji i Krum według Hanocha Lewina. Mamy wspaniałe przedstawienie Jana Klaty z Teatru Wybrzeże w Gdańsku. Jan Klata to świeżutki, nowy dyrektor Narodowego Teatru Starego w Krakowie. To jego chyba drugie albo trzecie przedstawienie, jakie w ogóle w swojej karierze wyreżyserował sprzed paru lat. Jest to interpretacja Hamleta w przestrzeni Stoczni Gdańskiej, więc zupełnie niezwykły spektakl. Parę tych przedstawień tutaj sprowadziliśmy i one były podstawą dla kursu, który prowadziłem dla studentów głównie pierwszego, drugiego roku z różnych kierunków, którzy z jakiegoś powodu byli zainteresowani najnowszym teatrem polskim.
Czyli ludzie oglądają teatr.
To dosyć zabawne, ponieważ kiedy zapytałem moich studentów, co oglądają i jak często, okazało się, że większość z nich w ogóle nigdy nie była w teatrze, więc stwierdziłem, że w takim razie, no kurs kursem, my będziemy sobie tutaj szli tokiem wyznaczonym przez sylabus, ale może w takim razie pójdziemy wspólnie po prostu do teatru, żeby zobaczyć, no, co to takiego jest, że tam nie ma tego ekranu, prawda, ludzie na żywo coś tam mówią, mogą się pomylić, to niebezpieczne i tak dalej. No więc poszliśmy do teatru Washington Ensemble Theatre na Capitol Hill. Malutka scenka awangardowa. Przedstawienie było o dziewczynie Amerykance rosyjskiego pochodzenia, która wyjeżdża do Moskwy, żeby się przekonać, jaka ta Rosja tak naprawdę jest, i spotykają tam bardzo dziwne przygody. Było to przedstawienie zrealizowane w technice lalkowej, ale na bardzo, bardzo dorosłe tematy. Więc no, studenci byli najpierw bardzo zdziwieni, że coś takiego w ogóle ktoś może robić, ale chyba byli zachwyceni, bo spędziliśmy później już po zajęciach parę dobrych godzin rozmawiając na temat tego spektaklu.
I to wiąże się, przynajmniej tutaj w tej naszej rozmowie, z polskim teatrem, czyli z amerykański teatr i polski. Rozumiem, że porównuje pan te dwie.
Jak najbardziej.
O co chodzi w tym porównaniu?
Ogólnie rzecz biorąc, teatr amerykański raczej jest nastawiony na pisarza, dramaturga, autora oraz aktorów. Teatr europejski, wschodnioeuropejski, środkowoeuropejski, już szczególnie teatr polski, z różnych powodów jest bardziej nastawiony na reżysera. Tym powodem może być na przykład to, że przez kilkadziesiąt lat szalała u nas cenzura, więc łatwiej było powiedzieć coś na temat współczesnej rzeczywistości za pomocą Hamleta niż za pomocą współcześnie napisanej sztuki. Ale tego Hamleta trzeba było, reżyser musiał pokazać w sposób, który Szekspirowi nigdy nie przyszedł do głowy. Więc jakby władza reżysera i w ogóle znaczenie reżysera w teatrze jest u nas o wiele, wiele, wiele większe niż w teatrze amerykańskim, gdzie no, jednak jest to w dużym stopniu taki facet, który mówi, no, gdzie te aktorzy mają wyjść, gdzie stanąć i w jaki sposób powiedzieć tekst. No, u nas reżyser tak naprawdę jest twórcą spektaklu i to on decyduje o tym, ile tekstu oryginalnego w końcu zostaje w przedstawieniu. On decyduje o interpretacji, inscenizacji, właściwie o wszystkim. Więc to jest taka zupełnie podstawowa różnica, która też powoduje, że teatr w Polsce jest generalnie mniej realistyczny niż w Stanach Zjednoczonych. Co dla studentów było rzeczą bardzo, bardzo dziwną, bo początkowo oni nie bardzo potrafili zrozumieć, o co temu reżyserowi chodzi, co tak naprawdę, dlaczego tutaj nie mamy jakichś normalnych dekoracji, prawda, i tak dalej, dlaczego ktoś ma jakieś dziwaczne stroje itp. Ale to jest było ogromne wyzwanie, no razem brnęliśmy przez bardzo trudną twórczość teatralną. No, Krystian Lupa to jest reżyser, którego większość widzów w Polsce nie rozumie, a co dopiero studenci amerykańscy, którzy no, nie mieli nigdy styczności z jego twórczością. Ale po tym, jak wspólnie podeszliśmy do tego tematu i oni przedstawili mi swoje problemy ze zrozumieniem tych przedstawień, a ja jakoś postarałem się wyjaśnić im tak naprawdę, o co chodzi, okazało się, że napisali później eseje, które zupełnie fantastycznie interpretowały interpretację Lupy, więc efekt był bardzo, bardzo pozytywny.
Czyli najnowszy teatr polski zdał egzamin ten temat, tak? Studenci bardzo byli zainteresowani, dalej są zainteresowani teatrem polskim.
Myślę, że tak. Większość z nich no, pod koniec kwartału musiało napisać anonimowo, co sądzą o moim kursie. I oceny były dosyć bardzo, bardzo, bardzo pozytywne, więc oni byli rzeczywiście było to dla nich coś bardzo dziwnego, coś zupełnie egzotycznego. Taki teatr polski, podejście do sztuki i tak dalej, ale ponieważ było dziwne, było inne, było też ciekawe, więc dyskutowaliśmy o tym bardzo zawzięcie i chyba byli zadowoleni, tak mi się wydaje.
Następny temat to historia związku teatru z polityką w Europie i w Polsce oraz historia terroryzmu w Europie Środkowo-Wschodniej.
Teraz w tym kwartale prowadzę kurs z historii terroryzmu w Europie Wschodniej. Zajmuję się zagadnieniami związanymi z terrorem, terroryzmem, literaturą, kulturą w wieku XIX i XX. Właściwie duża część tego kursu jest poświęcona na wiek XIX, kiedy głównie w Rosji grupy rewolucjonistów, anarchistów i tak dalej, tak naprawdę pod koniec XIX wieku niemalże sparaliżowały życie kraju, zapoczątkowały to wszystko zabójstwo cara Aleksandra II w roku 1881. A to wszystko jest doskonale opisane w literaturze. No, genialna powieść Biesy Fiodora Dostojewskiego jest dokładnie na ten temat. Zresztą, kiedy ją napisał, zarzucano mu, że właściwie jest to powieść dokumentalna, a nie fikcja literacka i z tego powodu niektórzy ówcześni krytycy ją zupełnie odrzucali. Temat jest fascynujący z tego powodu, że w XIX wieku terroryści z dumą mówili o sobie jako o terrorystach. Dzisiaj nikt, nawet najbardziej zagorzali terroryści, nie nazywają tak sami siebie, mówią o tym, że są bojownikami i tak dalej. Więc
pojęcie się zmieniło.
Tak, i biorę na warsztat temat trudny i bardzo współczesny i chcę pokazać, jak podchodzono do niego w różnych epokach literackich między innymi, jak do tego podchodzono w XIX wieku, w XX wieku, szczególnie właśnie w regionie Europy Wschodniej. No mam takie zagadnienie zresztą, którym jutro będziemy się zajmowali ze studentami. Pytanie postawione w Polsce byłoby bardzo, bardzo kontrowersyjne, na przykład czy Kordian był terrorystą. Chciał zabić cara, prawda? No więc właściwie moglibyśmy tutaj rzeczywiście mieć temat do dyskusji.
Tu jest dodatkowy temat do dyskusji. Nie wiem, czy pan pamięta, nie wiem, czy w tej chwili jest, ale jeszcze niedawno na wizie, na podaniu o wizę do Stanów Zjednoczonych, jedno z pytań było, czy przyjeżdżasz do Stanów, aby zabić prezydenta?
No teraz takiego pytania nie ma, natomiast...
Czy była odpowiedź tak albo nie?
Tak. Teraz pytania są równie ciekawe, ale pamiętam, kiedy poszedłem do konsulatu, do ambasady amerykańskiej w Warszawie wyrobić sobie wizę. Oczywiście, kiedy ma się przyznane stypendium Fulbrighta, urzędnicy w ambasadzie w ogóle robią się strasznie mili, uprzejmi i w ogóle nie ma z tym żadnego problemu. Natomiast podczas takiej pogawędki, którą właściwie przeprowadziliśmy z odpowiedzialnym za wydanie mi wizy urzędnikiem, on zapytał, jakie prowadzę kursy, jakie tematy będę miał. Więc oczywiście bez naszego problemu powiedział o współzywnictwie Polski, natomiast zająknąłem się przy terroryzmie, bo nagle zdałem sobie sprawę, że zasada brzmi, że nigdy, nigdy, nigdy w ambasadzie i na lotnisku nie wymawiaj słowa terror. Więc nie powiedziałem o tym, o terroryzmie, powiedziałem jeszcze o kolejnym kursie, natomiast tutaj
nie tylko, że Kordian był terrorystą.
Zresztą dwa lata temu wydałem książkę na temat literatury i terroryzmu, związku literatury z terroryzmem i właśnie jeden z rozdziałów poświęciłem Konradowi Wallenrodowi Mickiewicza.
No właśnie, napisał pan, jest pan autorem dwóch książek. Musicalu nad Wisłą i Zabójczy flirt, literatura i terroryzm.
Tak, no ta druga książka, no to jest dokładnie to, o czym wspomniałem przed chwilą. Wolę nazywać to literatura i terroryzm, więc Zabójczy flirt był ukłonem w stronę wydawnictwa, żeby mieć tytuł, tak, który jest ciekawszy. Książka była właśnie poświęcona tym zagadnieniom i co ciekawe, staram się tam pokazać wątki związane z terroryzmem z czasów, w literaturze z czasów jeszcze przed powstaniem takiego pojęcia jak terroryzm, czyli na przykład analizował Antygonę jako terrorystkę, analizował Macbetha jako dramat o terroryzmie państwowym, podobnie Ryszarda III. Nawet poświęciłem rozdział Hamletowi, doszedłszy do wniosku, że właściwie jego dylematy w tym wątku związanym z polityką są czasami podobne do dylematów, które rozstrzygnąć muszą ludzie, którzy są jakoś tam zachęcani czy zmuszani do podjęcia działalności terrorystycznej. Skończyłem w tej książce skończyłem książkę na literaturze i w filmie poświęconym terroryzmowi już po zamachach z 11 września. Więc była to taka przekrojowa pozycja, która pokazywała różne analizy zjawiska terroryzmu w dziełach literackich. Natomiast książka o musicalu to była zmieniona wersja mojej pracy doktorskiej na temat musicalu nad Wisłą. Co ciekawe, praca doktorska i książka kończyła się w roku 1989, czyli właściwie obejmowała okres, kiedy właściwie w Polsce musicalu jako takiego nie było. No oczywiście były musicale amerykańskie wystawiane w Polsce, kilka tytułów cieszyło się nawet sporym powodzeniem. Natomiast funkcjonowanie tego gatunku w PRL-owskiej rzeczywistości było jednym wielkim paradoksem i temu paradoksowi poświęciłem 350 stron mojej pracy doktorskiej.
Musical jest pana wielką pasją. Jak się to stało?
Przede wszystkim pracuję w Teatrze Muzycznym, w Gliwickim Teatrze Muzycznym jako kierownik literacki. Trafiłem tam faktycznie dosyć przypadkowo. Po prostu zdarzyło się, że moja koleżanka, która ze studiów, starsza ode mnie o parę lat, pełniła tam funkcję sekretarza literackiego i kiedy przechodziła do innego teatru, dyrektor poprosił ją o wskazanie kilkoro kandydatów na to właśnie określone przed nią stanowisko i wśród tych kandydatów znalazłem się ja. Dyrektor planował wtedy reformę teatru, chciał odświeżyć repertuar, więc szukał kogoś z oryginalnym podejściem, z podejściem jakby nie obciążonym świadomością wielkości instytucji, w której dyrektor właśnie również parę lat wcześniej zaczął pracę. No więc kiedy okazało się, że jestem w 1934 roku, nie bardzo wiem, co to jest operetka, nie bardzo wiem, co to jest teatr muzyczny, natomiast no, mam jakieś wielkie wizje teatru ogromnego i tak dalej, więc dyrektor stwierdził prawdopodobnie, że to może być dobre wyzwanie i dał mi szansę. Zacząłem pracę na czwartym roku studiów i po dwóch, trzech latach okazało się, że mimo, że wcześniej nie bardzo miałem styczność z teatrem muzycznym, właściwie bez tego teatru już żyć nie potrafię. I tak jakoś zostało mi to do dzisiaj.
To terrorystycznie pan podszedł do rzeczy, bo zmierzył pan siły na zamiary.
No chyba tak. Na szczęście okazało się, że nasz zamach na teatr, na Gliwicki Teatr Muzyczny nie do końca się udał, bo on ten teatr ciągle funkcjonuje, więc jakoś wytrzymał te nasze eksperymenty. Rozwija się chyba dobrze. Tydzień temu, tylko w internecie mogłem obserwować to, ale tydzień temu mieliśmy premier operetki Nocy w Wenecji. Sprzedaliśmy chyba około 30 spektakli jeszcze przed premierą, więc produkcja była bardzo bogata, jest bardzo bogata, właśnie ją teraz eksploatujemy, więc również ten klasyczny teatr muzyczny funkcjonuje u nas całkiem dobrze.
Panie Szku, jest pan również tłumaczem kilku muzykali na język polski, tak? I jakie... Może pan wymienić kilka tytułów i jeżeli powiedzieć, gdzie były wystawiane, czy w ogóle były wystawiane te muzykale w Polsce, które pan przetłumaczył?
Były wystawiane. Tłumaczyłem głównie muzykale dla mojego teatru. Pierwszym takim przedsięwzięciem była 402 ulica, 42nd Street, którą zrealizowaliśmy jakoś w 2003 czy 2004 roku. No to był mój debiut jako tłumacza. Właściwie kierownik literacki w teatrze muzycznym tym właśnie powinien się zajmować. Więc po pracy nad kilkoma librettami po prostu przedstawiłem dyrektorowi własne propozycje tłumaczenia piosenek, bo to jest oczywiście tutaj najtrudniejsze. Dyrektor w miarę zaakceptował to, co mu zaproponowano i stwierdził, że może zaeksperymentujemy i zrobimy tłumaczenie tej właśnie 42 ulicy. Wystawiliśmy, to była polska prapremiera, otrzymaliśmy za to przedstawienie nagrodę Złota Maska, to jest najważniejsza nagroda teatralna na Śląsku i to było przedstawienie roku. Później przetłumaczyłem już chyba około 6 musicali, w tym na przykład Her. Nie było to jedyne polskie tłumaczenie tego musicalu. Pierwsze w 1999 roku było autorstwa Małgorzaty Rysi, to była polska prapremiera w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Moje było drugie albo trzecie, bo właściwie w tym samym czasie, kiedy była premiera u nas, realizowano też ten spektakl we Wrocławiu. W każdym razie to tłumaczenie było zrobione na zamówienie Wojciecha Kościelniaka, który jest absolutnie najlepszym reżyserem, najbardziej oryginalnym też reżyserem teatru muzycznego w Polsce. Wojciech Kościelniak reżyserował Her u nas. Zaproponował, żebym zrobił nowe, zupełnie tłumaczenie tego musicalu. Byłem też asystentem reżysera podczas tej produkcji, więc było to dla mnie niesamowite przeżycie. Ale nowszy musical, który udało nam się zrealizować, to Tarzan, mega produkcja, którą pokazaliśmy w Domu Muzyki Tańca z ogromną widownią. 2000 osób mogło jednocześnie oglądać ten nasz musical. To jest musical disneyowski z znanymi piosenkami Phila Collinsa. Odnieśliśmy ogromny sukces, właściwie możemy tak powiedzieć.
Ze sprzedażą biletów, prawda?
Nie, a przedstawienie było też bardzo, bardzo medialne, bardzo, bardzo, bardzo głośne. Wyreżyserował ten spektakl Tomek Dudkiewicz, dyrektor Teatru Komedia w Warszawie, który u nas zadebiutował w Gliwicach jako reżyser High School Musical. Co może być, ten tytuł może być znany młodszym słuchaczom naszym. I to również ja przetłumaczyłem na język polski. To było to ogromne wyzwanie, ponieważ trzeba było tłumaczyć język młodzieżowy. Ja mam wąsy i brodę, więc jakby język młodzieżowy nie jest tym językiem, którego używam na co dzień, ale jakoś poradziliśmy
jeszcze
sobie.
Jeszcze wracam na chwileczkę do Krakowa. W 2011 roku obronił pan dyplom, tak? PWST, reżyseria spektakli operowych.
Tak, to był taki eksperymentalny projekt. Byliśmy poddani eksperymentowi jako studenci słuchacze PWST w Krakowie. Projekt, w Polsce kiedyś Aleksander Bardini marzył o tym, żeby założyć studia reżyserii operowej, uruchomić na jakiejś akademii muzycznej bądź teatralnej. Nie udało mu się zrealizować tego pomysłu, natomiast w jego ślady poszedł profesor Józef Opalski, kochany Żuk, którego wszyscy w Krakowie znają, który jest profesorem PWST w Krakowie. Wymyślił sobie projekt właśnie podyplomowych studiów z reżyserii opery i teatru muzycznego. Rozpisane zostały egzaminy na te studia. No i udało mi się dostać do PWST. Byliśmy tym eksperymentalnym rocznikiem. Przez 2 lata studiowaliśmy reżyserię opery, co było bardzo zabawne, ponieważ właściwie żaden z naszych pedagogów nie bardzo wiedział, jak nas uczyć tego, no ponieważ nikt w Polsce nigdy nie uczył reżyserii operowej. Więc każde zajęcia zaczynały się od tego, że przychodził profesor i mówił: no wiecie co, słuchajcie, właściwie reżyserii operowej nie da się nauczyć, ja mogę coś tam wam powiedzieć, wam się to spodoba albo nie, no to może coś tam popróbujmy zrobić. No to oczywiście później następowało tak naprawdę najpierw wykład, a później pokaz niesamowitych umiejętności naszych pedagogów, które my jakoś tam próbowaliśmy ich metody naśladować, raczej z mniejszym niż większym powodzeniem, ale właśnie, no to był eksperyment i 7 osób skończyło te studia,
dostało
się dyplomy.
Czyli dyplomy nie były skutkiem ubocznym.
Chyba raczej nie.
Dyplomy były zupełnie formalne. Musieliśmy zrobić spektakle dyplomowe przede wszystkim.
No właśnie, co pan zrobił? Co pan wyreżyserował?
Wyreżyserowałem Przebudzenie Wiosny, Spring Awakening, musical amerykański z 2008 roku, który wtedy właśnie miał prapremierę na Broadwayu. Jest to absolutnie kontrowersyjny musical, ponieważ no przede wszystkim jest oparty na sztuce Franka Wedekinda, niemieckiego pisarza z przełomu XIX i XX wieku, który był absolutnym skandalistą. Jego drugi znany dramat to Lulu, który dzisiaj nazwalibyśmy dramatem o pedofilii. Akurat Spring Awakening jest na temat podobny, ponieważ jest o dojrzewaniu seksualnym młodzieży. Jest to bardzo właściwie poważna sztuka z poważnym problemem z tego, jak młodzi ludzie są tłamszeni przez społeczeństwo, którego jakby emanacją jest szkoła średnia. I to, że to społeczeństwo tak naprawdę uniemożliwia im wejście w dorosłe życie, a dorośli, którzy nie potrafią odpowiedzieć na ich pytania, tak naprawdę ponoszą winę za klęski młodych ludzi. W tym wypadku klęski, które zakończyły się tragicznie, ponieważ no, ta sztuka kończy się śmiercią dwojga bohaterów, w tym jednego z nich śmiercią samobójczą. W każdym razie na początku XXI wieku w Nowym Jorku twórcy postanowili ten musical tę sztukę Wedekinda przerobić na musical, dodając do niego muzykę rockową. Powstała absolutnie niesamowita mieszanka wybuchowa, XIX-wieczne kostiumy, mundurki szkolne oraz
temat
tańczący do muzyki rockowej, ubrani w te właśnie mundurki uczniowie. A pamiętam, że pierwszy raz zwrócił uwagę na ten musical właśnie zaraz po Broadwayowskiej premierze, kiedy minister edukacji w Polsce wprowadził w szkole obowiązkowe mundurki we wszystkich szkołach w Polsce. I to było odkrycie.
Nie tylko w prywatnych.
Nie tylko w prywatnych, we wszystkich. Na szczęście ten projekt nie przetrwał zbyt długo, ale no, przez parę lat wszyscy uczniowie w szkole musieli mieć obowiązkowo te same stroje. Kiedy tutaj z jednej strony czytam w gazecie, że minister edukacji wprowadza mundurki w Polsce, nagle przełączam na wrzucam w YouTube pytanie o najnowszą broadwayowską premierę i widzę młodych ludzi w mundurkach tańczących i krzyczących właściwie muzykę rockową i za pomocą dosyć wulgarnego słownictwa oznajmiającą rodzicom i wychowawcom, co o nich myślą. Więc no, kontekst był naprawdę, zderzenie było niesamowite i wtedy pomyślałem, że to jest coś, co na pewno chciałbym kiedyś przetłumaczyć, pokazać, jeszcze wtedy nie myślałem nawet o reżyserii, więc kiedy zacząłem studiować reżyserię, był to oczywisty wybór, że właśnie to przedstawienie musimy zrobić.
Czy mogę zadać niedyskretne pytanie?
Jak najbardziej.
Jak się odniosła do tego krytyka?
Krytyka zmiażdżyła nas oczywiście, co w debiutanta jest rzeczą dosyć oczywistą i bardzo, bardzo pozytywną, ponieważ tak naprawdę daje to doping do dalszej pracy. Mogę powiedzieć, że przedstawienie no, było z jednej strony dosyć kontrowersyjne, z drugiej strony było musicalem nietypowym. W tym mniej więcej w tym czasie, kiedy ja wyreżyserowałem to przedstawienie w Krakowie, powstały dwie inne realizacje w Polsce, wyreżyserowane przez twórców z ogromnym dorobkiem, przez profesjonalne, duże teatry muzyczne i reakcja krytyki była mniej więcej taka sama, więc coś w tym temacie i w tym przedstawieniu jest, co drażni, więc to chyba dobrze.
To jest bardzo dobrze, a poza tym z tego by wynikało, że nie była to tyle krytyka pańskiego przedstawienia, ale po prostu sztuki jako takiej.
Zasada brzmi, że reżyser, twórca przedstawienia nie odnosi się tak naprawdę do krytyki. Jest rzeczą oczywistą, że wiele uwag, które były zawarte w recenzjach, było jak najbardziej słusznych. Spotkaliśmy się podczas pracy nad tym przedstawieniem z grupą bardzo młodych ludzi, studentów trzeciego roku PWST w Krakowie. Temat był bardzo, bardzo trudny. Pracowaliśmy nad tym spektaklem właściwie po godzinach, ponieważ oni mieli czas na próby tylko w nocy. Spędziliśmy ze sobą fantastyczne zupełnie dwa miesiące. Z częścią aktorów do dzisiaj bardzo, bardzo blisko się przyjaźnie, więc sam ten okres pracy nad taką trudną materią był rzeczą bardzo, bardzo ważną. Ja z efektu byłem zadowolony, pokazaliśmy maksimum naszych możliwości i to jest tak naprawdę najważniejsze. Natomiast reakcja na spektakl to jest rzecz już tak naprawdę od nas niezależna.
Czyli następny krok co? Będzie pan reżyserował?
Zobaczymy. Właściwie po ukończeniu szkoły nie miałem okazji reżyserować w teatrze profesjonalnym z tego prostego powodu, że w teatrze muzycznym okres pomiędzy propozycją wyreżyserowania czegokolwiek a zrealizowaniem spektaklu zajmuje przeważnie kilkanaście miesięcy, a już wkrótce otrzymałem stypendium Fulbrighta na wyjazd do Seattle, więc właściwie tuż po tym moim debiucie reżyserskim wyjechałem na rok do Stanów Zjednoczonych.
Właśnie, wracamy do Stanów Zjednoczonych. na Uniwersytet Waszyngtoński. Panie Jacku, proszę nam powiedzieć, jak się panu pracuje tutaj, na tym uniwersytecie, z naszymi studentami? Czy widzi pan różnice między studentami amerykańskimi a polskimi? I czy te różnice są pozytywne czy negatywne?
Rzecz, która na samym wstępie zaskakuje bardzo, bardzo pozytywnie, to jest to, że studenci są tutaj niesamowicie pracowici. W Polsce rzekłbym, że duża część studentów pracuje głównie w czasie sesji egzaminacyjnej. W czasie zajęć mniej. Natomiast tutaj, co było ogromnym dla mnie pozytywnym zaskoczeniem, jest to, że właściwie wszyscy zawsze mieli przeczytane teksty, wszyscy oglądali zadane przedstawienia, nie bali się dyskutować. Więc właściwie od pierwszych zajęć toczyły się bardzo zażarte czasami dyskusje i czułem rzeczywiście zainteresowanie ze strony studentów. Więc to było ogromne, niesamowite wsparcie właściwie z ich strony, ponieważ no, powiedzmy sobie szczerze, że dla polskiego wykładowcy przyjazdu do Stanów Zjednoczonych i konieczność
z trudnymi tematami
w innym kontekście, konieczność prowadzenia zajęć jednak w języku obcym, to zawsze wiąże się z pewnym większym stresem i tak dalej, więc pierwsze tygodnie są bardzo, bardzo trudne, a tutaj ze strony studentów spotkało mnie bardzo pozytywne i takie bardzo pozytywne przyjęcie i wszyscy niemalże demonstrowali to, jak bardzo są zainteresowani, więc naprawdę tutaj byłem zadowolony. Jest oczywiście pewien problem z tym, że problem właśnie bardziej dla wykładowcy niż dla studentów, z tym, że system polski i system amerykański różnią się między innymi tym, że u mnie na zajęciach pojawiały się osoby, które studiują najrozmaitsze kierunki, niekoniecznie związane z literaturą i sztuką. W Polsce 90% moich studentów to studenci kulturoznawstwa bądź filologii polskiej, więc mogę się odwoływać do szerokiego zakresu ich wiedzy i tak dalej. No tutaj, jeżeli mam studentów, którzy są socjologami albo którzy przygotowują się do tego, żeby być inżynierami i z jakiegoś powodu interesuje ich teatr polski, chcą poszerzyć swoje horyzonty, to problem polega na tym, żeby znaleźć gdzieś tam jakąś płaszczyznę porozumienia. Problemem są też pewne różnice właśnie, jeżeli obecnie na przykład prowadzę zajęcia z historii terroryzmu, mam studentów z politologii, mam studentów z historii, ale mam również studentów z informatyki. No i teraz, jeżeli zacznę mówić o rewolucji francuskiej, czuję, że albo wejdziemy w jakieś bardzo szczegółowe zagadnienia, które być może zafascynują moich studentów z politologii i z historii, ale które będą zupełną abstrakcją dla studentów, którzy specjalizują się w informatyce. Z kolei, jeżeli zacznę od podstawowej zupełnie historii rewolucji francuskiej dla studentów z historii, będzie to banalne i oczywiste. Więc ciągle trzeba tutaj jakoś to balansować. To jest duże wyzwanie rzeczywiście dla wykładowcy. Natomiast co jest absolutnie fantastyczne tutaj, to chęć studentów do tego, aby brać udział w dyskusjach. Dyskusje są zażarte. Studenci nie wstydzą się mówić swojego zdania, polemizują z wykładowcą, ze sobą nawzajem. Jest to oczywiście ogromne wyzwanie i czasami pewna trudność dla prowadzącego, ale jeżeli tylko do tego podejdzie w sposób pozytywny, to myślę, że efekty i dla studentów i dla niego są o wiele lepsze.
Który kurs cieszył się Pana zdaniem największym powodzeniem?
Na pierwszym kursie miałem mniejszą liczbę studentów, natomiast byli to ludzie właśnie z pierwszego roku bardzo zainteresowani dosyć egzotycznym zagadnieniem teatru polskiego, więc tutaj właściwie pełniły taką funkcję wprowadzającego, czy człowieka wprowadzającego w pewną bajkę albo coś w tym rodzaju. Natomiast teraz mam zajęcia ze studentami znacznie starszymi, wyspecjalizowanymi jednak w dużej mierze i zajęcia te są o wiele trudniejsze merytorycznie i dla nich, i dla mnie. Mam teraz trochę większą liczbę studentów, którzy oni są bardziej zróżnicowani, jeśli chodzi o wybór kierunków studiów, którego oni kiedyś tam dokonali. Wykładowcy przyjeżdżający na stypendium Fulbrighta podpadają pod tak zwaną regułę 2 lat, to znaczy, że po zakończeniu okresu trwania stypendium muszą na 2 lata wrócić do swojego kraju, żeby odczekać przed kolejnym ewentualnym stypendium, więc prawdopodobieństwo jest dosyć niskie. Natomiast program Fulbrighta w Seattle, który polega na zapraszaniu co roku wykładowcy z Polski, specjalizującego się w polskiej czy środkowoeuropejskiej kulturze, jeszcze będzie kontynuowany najprawdopodobniej, więc przypuszczam, że w przyszłym roku przyjedzie nowy Fulbright z nowymi pomysłami i z nowym podejściem i z nowymi tematami do dyskusji.
No właśnie, panie Jacku, czy pan sam opracowuje tematy i przedstawia je komisji Fulbrighta? Czy oni panu jakoś narzucają tematy, które pan ma później prowadzić ze studentami na danej uczelni?
Tematy są wybierane przez prowadzącego, przez potencjalnego stypendystę, który przedstawia swój program zajęć. Tak, jak najbardziej. Później komisja te tematy ocenia i przy współpracy tutaj przedstawicieli Uniwersytetu Waszyngtońskiego wskazuje ostatecznego stypendystę.
Czy ma pan plany po powrocie do Polski albo nie powrocie do Polski, po skończeniu tego stypendium?
Jeśli chodzi o plany, no, po powrocie na moim macierzystym Uniwersytecie Śląskim czekają mnie ogromne zmiany, ponieważ też staramy się dostosowywać do zmieniającej się rzeczywistości i obecnie nasz kierunek studiów, którego nosi nazwę kulturoznawstwo, będzie rozszerzony o drugi kierunek związany bardziej z kulturą i mediami. Więc właściwie otwieramy nowy kierunek, musimy opracować wszystkie przedmioty na nowo. Ja jestem odpowiedzialny na razie za 2 przedmioty, więc wymyślenie całego programu i tak dalej jest ogromnym wyzwaniem. Na razie mam opracować przedmioty związane z relacjami między teatrem a polityką oraz przedmiot poświęcony widowiskom muzycznym w kulturze światowej. Więc tematy bardzo szerokie, trudne. Jest to ogromne wyzwanie, więc na samą myśl o tym czuję z jednej strony trochę stres, ale z drugiej strony już entuzjazm.
Panie Jacku, życzymy panu, żeby te wszystkie plany, które ma Uniwersytet Śląski, a pan uczestniczy w realizowaniu, żeby one się spełniły, żeby się pan absolutnie zrealizował w tych planach. I no cóż, dziękujemy serdecznie za rozmowę.
To ja dziękuję za zaproszenie i rozmowę.